Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna w Radiu Gdańsk, w której mówić będziemy dziś o dzieciach i odporności. Moim gościem jest pediatra, doktor nauk medycznych Bożena Kujawska-Kapiszka, specjalista, alergolog i immunolog ze Szpitala Dziecięcego na Polankach w Gdańsku. Witam panią w studio, dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani doktor, dlaczego małe dzieci tak często chorują? Ich odporność nie jest dobra? Co się dzieje?
Małe dzieci mają niedojrzały układ immunologiczny, w pełni wykształcony, ale jeszcze niedojrzały czynnościowo. I to chodzi nie tylko o taką odporność ogólną, ale również odporność miejscową, czyli śluzówek, zarówno układu oddechowego, jak i przewodu pokarmowego.
Czyli rozumiem, że ten układ odpornościowy rozwija się razem z wiekiem w trakcie życia człowieka. A kiedy jest, powiedzmy, u dziecka już na tyle rozwinięty, że ono nabiera takiej większej odporności?
To jest różnie. Zwykle przyjmujemy to 7-8 lat, dlatego że w międzyczasie mogą się pojawić przejściowe niedobory immunoglobulin. Co śledzimy oczywiście, jak pacjent co roku generuje, czyli wytwarza te przeciwciała już w poradni immunologicznej. Trzeba po prostu dziecku dać czas.
Mamy jesień, jest teraz więcej zachorowań na infekcje wirusowe. Już zauważacie,
tak,
że więcej jest
pacjentów? Tak, zdecydowanie tak. Jest na pewno rotawirusów bardzo dużo, adenowirusów, rinowirusów.
Jak to wszystko się roznosi?
Nosi się najczęściej przede wszystkim drogą kropelkową, ale też i drogą kontaktową, więc i ręce, tu chodzi o rota adenowirusa, ale również i pozostałe. Przede wszystkim droga kropelkowa.
A objawy tych schorzeń to jakie są? Wszystkie objawy? Podobne?
Objawy są podobne. W zasadzie dziecko ma prawo gorączkować. Może mieć stan podgorączkowy, ale też może mieć bardzo wysoką gorączkę, co często może rodziców niepokoić. Natomiast jeśli między temperaturami dziecko zachowuje się normalnie, to raczej mało prawdopodobne, że będzie to infekcja bakteryjna. Poza tym oprócz tego mogą być jeszcze wymioty, może być katar śluzowy, odkasływanie, czy męczący kaszel suchy.
No każdy, kto miał dziecko, to słyszał o czymś takim, na co się nazywa 3-4-dniowa gorączka, tak? To jest właśnie tak. Coś takiego, o czym teraz mówimy?
To znaczy, jeśli chodzi o rumień nagły albo gorączkę 3-dniową, to jest taka infekcja wirusowa przez inne wirusy spowodowana i ona najczęściej dotyczy małych dzieci od 6 miesiąca do 2 roku życia i rzeczywiście dzieci te bardzo wysoko gorączkują, mają trochę powiększone węzły karkowe i mogą się zachowywać w trakcie narastania gorączki troszkę bardziej osowiale. Natomiast 4., 5. doby przestają gorączkować samoistnie, natomiast pojawia się drobno plamista wysypka na całym ciele o takim charakterze schodzącym, czyli od głowy się zaczyna i schodzi coraz niżej ku kończynom dolnym.
Czy dzieci, które są odporne, to znaczy mają ten system immunologiczny już taki wykształcony, no nie łapią tak tych infekcji jak inne dzieciaki, to są dzieci, które nie wiem, w jakiś sposób przez rodziców są lepiej odżywiane, suplementowane. Co właściwie możemy zrobić, żeby nasze dziecko znalazło się w takiej właśnie grupie, która nie choruje? Czy to jest po prostu nieuniknione, że te choroby trzeba przejść?
Na pewno stare metody tutaj też skutkują. My cały czas o tym mówimy, że prawidłowe, zbilansowane jedzenie do 3 roku życia ma ogromne znaczenie. Na pewno pewien rodzaj probiotyku może ma pozytywne badania w sensie poprawy odporności. To jest właściwie 2 rodzaje bakterii i tych preparatów jest sporo, natomiast ja oczywiście bym z tym nie przesadzała, aczkolwiek...
Można przesadzić?
Można przesadzić, tak, bo były pewne doniesienia. To chodziło o podawanie probiotyku Saccharomyces boulardii i rozwoju grzybicy układowej, ale chodziło tutaj o dzieci z zaburzeniami odporności. Także takie doniesienia były, ale jeśli mówimy już o probiotykach, warto też wspomnieć u tych małych dzieci o jak najdłuższym karmieniu piersią, te minimum 6 miesięcy, ponieważ trzeba pamiętać, że w piersi kobiecej dostarczamy naturalne immunoglobuliny dziecku, które chroni je także przed infekcjami. To jest następna rzecz. Poza tym świeże powietrze, a więc częste spacery, żeby jednak dziecko nie przesiadywało w żłobku, w przedszkolu,
czy przed telewizorem, czy przed komputerem. A proszę powiedzieć, czy rodzice trochę nie przesadzają, mówiąc, moje dziecko jest nieodporne, no bo ono po prostu łapie kilka razy w roku infekcję. To jak łapie te infekcje, to już jest nieodporne, czy jest odporne, ale po prostu łapie infekcję? Nie ma to ze sobą nic wspólnego.
Powiem tak, że pracuję również w poradni immunologicznej i mamy pewne kryteria, które skłaniają ku podejrzeniu, że dziecko ma zaburzenia odporności. Pierwsze, przede wszystkim powyżej 12 infekcji w roku, czyli praktycznie co miesiąc dziecko ma prawo być chore. Wtedy się zastanawiamy, zbierając dodatkowy wywiad, a więc tutaj jeszcze dwa przynajmniej zapalenia ucha środkowego przebiegu ropnym, dwa zapalenia płuc. Tych kryteriów jest dużo więcej. Mam dużo skierowań, rzeczywiście są to dzieci, które przychodzą po raz pierwszy do przedszkola, do żłobka. Naturalnie muszą z uwagi na kontakty z innymi dziećmi przechorować. Natomiast jeśli to jest sepsa, jeśli jest hospitalizowane dziecko, więc widać, że sobie nie radzi na tych lekach domowych, no to wtedy należy się zastanowić i my robimy podstawowe badania. Morfologia to jest podstawowe badanie immunoglobuliny i na pewno coś możemy już na ten temat powiedzieć.
Wspomniała Pani o tym przedszkolu czy żłobku. Wtedy się najczęściej zaczyna. Rodzice mówią, no dopóki nie poszło do przedszkola, nie poszło do żłobka, to praktycznie no tam czasami chorowało, ale nie było to tak jak teraz. A jak teraz to najczęściej wygląda tak, że 2 tygodnie w przedszkolu, 2 tygodnie chore i tak w kółko przez cały okres ten wzmożonych zachorowań, czyli jesień i zima do późnej wiosny. To jest normalne, że tak dzieci w przedszkolu często czy w żłobku łapią różne infekcje?
No, nie jest to dla nas nic zaskakującego. Muszą być spełnione jeszcze inne kryteria, żebyśmy myśleli o zaburzeniach odporności. Przede wszystkim też trzeba pomyśleć o przeroście trzeciego migdałka, tak? Więc poprowadzić dziecko na konsultację laryngologiczną.
O tym będziemy jeszcze mówić, bo będę pytać o ten migdałek. To jest normalne, tak? Że dziecko jedno od drugich się zarażają.
Tak, jak najbardziej. Przeziębienia, choroba przeziębieniowa ma prawo wystąpić u takiego dziecka.
Wiele dzieci nie chce jeść warzyw. Chętnie jedzą natomiast słodycze, jakieś węglowodany, ciastka, prawda? To ma wpływ na ich zdrowie. Nie mówię o otyłości, ale pytam o odporność.
Oczywiście, że tak, dlatego, że tak jak już wcześniej wspomniałam, zbilansowane jedzenia, jeśli zbilansowane, to myślimy przede wszystkim o warzywach. Owoce też, ale owoce zawierają głównie cukry proste, natomiast i mają walory smakowe, natomiast w warzywach tych mikroelementów jest dużo, dużo więcej i warto o tym pomyśleć, natomiast absolutnie jesteśmy przeciwni, tu się zgadzam z rodzicami, którzy walczą z wszelkimi słodkościami w sklepikach szkolnych, żeby jednak więcej wyposażyć w zdrową żywność, nie słodycze i przede wszystkim, jeśli to możliwe, oczywiście warzywa.
Też takie panuje przekonanie, że jeśli dziecko je dużo słodyczy, to jest bardziej narażone na różnego rodzaju pasożyty, owsiki i tak dalej, i tak dalej. To jest prawda, czy to jest jakiś mit?
No nie jest to pozbawione sensu, dlatego że troszkę zmienia się też odczynowość przewodu pokarmowego i jeśli jest, do tego dołożymy zbiorowisko dziecięce, jedno od drugiego dziecko no, daje sobie spróbować powiedzmy jakiegoś czy cukierka, czy ciastka, tak, i to dużo łatwiej się wtedy roznosi. No i na pewno taki przewód pokarmowy, jeśli jest cały czas bombardowany słodkościami, no też jest bardziej podatny na wszystkie nadkażenia. Warto też pamiętać, że przewód pokarmowy jest właściwie takim sercem immunologii dziecka.
A na przykład jakieś takie wypryski wokół ust, zmiany skórne, to też może być objaw gorszej odporności dziecka?
Niedoboru witamin na pewno, ale też należy zwrócić uwagę, czy dziecko dużo rzeczy bierze do ust, tak? Dlatego, że mogą być nadkażenia bakteryjne. Poza tym może być to też objaw alergii kontaktowej, także na pewno musiałby to zweryfikować pierw lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.
A co robić w ogóle w takiej sytuacji, kiedy mamy takie podejrzenie, że nasze dziecko strasznie dużo łapie tych wszystkich przeziębień, chcielibyśmy to jakoś ograniczyć. Możemy coś dziecku podawać? Jakieś suplementy, witaminy C, B, nie wiem, probiotyki?
Probiotyki na pewno. Są pewne produkty, które mają badania kliniczne i na przykład wśród takich badań wypada pozytywnie beta-glukan, pozytywnie laktoferyna i to na pewno sprawdzone zresztą w poradni rzeczywiście pomaga.
A czy witamina D3 powinna być podawana dzieciom, bo do pewnego momentu się tym dzieciom, jak są małe, tą witaminę podaje, a potem tam niektórzy rodzice już zaprzestają.
No właśnie, zapomniałam o tym powiedzieć, że jeszcze dodatkowo pozytywne badania mają kwasy omega, ale przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że w naszym klimacie tak naprawdę prawidłowy poziom witaminy D3 w surowicy krwi mają te dzieci, które do pierwszego roku życia są suplementowane. Natomiast u takiego dziecka często chorującego warto zrobić ten poziom witaminy D3 i pamiętać, a jeśli już nie robimy, to pamiętamy, że na okres jesienno-zimowy musimy tą porcję witaminy D3 zwiększyć.
I jak tutaj dobrać tą dawkę? Na przykład, bo rodzice mogą kupić tą witaminę po prostu bez recepty w aptece.
No to wszystko zależy od wieku, więc proponuję porozmawiać z lekarzem podstawowej opieki, bo na pewno warto troszkę zastosować większą dawkę na jakiś czas u dziecka często chorującego. Oczywiście pod kontrolą lekarza, żeby rodzice tutaj sami nie podejmowali decyzji i zasięgnęli opinii lekarza, bo to też zależy od wieku dziecka. Jest różne zapotrzebowanie.
I kończąc ten temat częstych przeziębień, to chciałam zapytać, czy w rezultacie takie przechodzenie tych przeziębień wielokrotne, to działa trochę jak szczepionka, dziecko się uodparnia, rośnie ta jego odporność?
Tak, często jest tak, że rzeczywiście w drugim roku przedszkolnym już dziecko przestaje chorować. Ja chcę jeszcze zwrócić uwagę na warunki, w których są dzieci w przedszkolach czy w żłobkach. Czasem też poprawę stanu zdrowotnego daje zmiana przedszkola czy żłobka, mniejsze zagęszczenie. Też budynek jest istotny, żeby nie było tam grzyba, bo często niestety tak jest.
W starych budynkach jeśli są przedszkola.
No niestety, te dzieci częściej chorują, ale to, co powiedziała pani o tym, że rzeczywiście im dłużej dziecko chodzi, tym rzeczywiście rzadziej choruje. Natomiast myśmy kiedyś uważali, że nie puszczenie dziecka do przedszkola, a dopiero do szkoły jest tutaj pewnym rozwiązaniem. To też zależy i na pewno tutaj posiłkowałabym się opinią lekarza, bo każde dziecko jednak jest indywidualne i trzeba o tym pomyśleć.
Dopasować
oczywiście
do niego, że tak, konkretnie.
Tak.
SMS-y z pytaniami do gościa, pediatry, immunologa i alergologa dr Bożeny Kujawskiej-Kapiszki można wysyłać do nas na numer 600-306-06. A ja chciałam z panią porozmawiać troszkę o alergiach u dzieci. Czy to jest częste zjawisko? Bo ja mam czasami takie wrażenie wśród moich znajomych, że praktycznie wszyscy mają dzieci z alergiami jakimiś.
Rzeczywiście widzimy narastającą ilość przypadków świeżych alergii i to wcale nie musi być obciążenia rodzinnego z obu stron, tylko u nas na terenie naszego województwa, właściwie Trójmiasta, widzimy zwłaszcza w dużych miastach skok. Tych dzieci jest coraz więcej.
Skąd to się bierze?
Na pewno zanieczyszczenie powietrza ma tu ogromne znaczenie. U nas też niewątpliwie duże znaczenie ma zwiększona wilgotność. To sprzyja pękaniu pyłków kwiatowych, więc łatwiej o wyzwalanie alergenów, a poza tym wydaje się, że no, tu dużo się pisało o silnikach diesla, że jednak teraz zresztą jest taka tendencja na świecie, żeby wychodzić z tych silników, bo rzeczywiście udowodniono w badaniach w Japonii, że ma to pewne znaczenie.
Co ma też znaczenie dla tego, czy dziecko będzie alergikiem? To się ustala, określa już w pierwszych miesiącach, latach życia, że ono będzie miało alergię? Od początku wiadomo? Jak na ma mieć, to będzie miało?
To jest tak, że na pewno należy zwrócić uwagę na pierwsze objawy, na przykład cechy atopowego zapalenia skóry, które często rodzice określają jako skaza białkowa. To jest jakby początek już świadczący o tym, że zaczyna się jakaś alergia.
To się nazywa zapalenie skóry, więc część osób może nie kojarzyć z alergią.
No właśnie, zapalenie skóry, skaza białkowa, atopowe zapalenie skóry, różnie to jest nazywane, ale rzeczywiście zmiany są dość typowe i najczęściej to już lekarz rozpoznaje na pierwszej wizycie, bo na początku może to też wyglądać, nakładać się na wyprysk łojotokowy i tutaj to trudno zweryfikować, ale na pewno dzieci, które mają obciążenia rodzinne z obu stron, więc jeśli i mama jest alergiczką, to ta procentowość, rachunek prawdopodobieństwa, że dziecko będzie alergikiem, na pewno wzrasta. A już w ogóle w wypadku obojga rodziców.
Czy można się w jakiś sposób zorientować, że to jest właśnie alergia? Jeśli chodzi o na przykład alergie pokarmowe albo jakieś takie wziewne u małego dziecka?
U małego dziecka na przykład nawracające infekcje. Należy zwrócić na to uwagę, czy w jakim sezonie to jest, czy w sezonie grzewczym, czy latem dziecko na przykład nie choruje. Poza tym, czy choruje ze świstami, czy zmiany na skórze pojawiają się na przykład w związku z jedzeniem jakiegoś produktu. Poza tym kolki jelitowe u tych najmłodszych dzieci to jest właściwie objaw dość częsty, natomiast należy zwrócić uwagę, czy te kolki występują, czy one wyciszają się w miarę rozwoju dziecka, czy jednak one są mocno nasilone, no to wtedy warto porozmawiać z lekarzem alergologiem, z gastroenterologiem, dlatego że tutaj też mogą się pojawić nie tylko biegunki, kolki, ale także i krew w stolcu, więc to też może być jeden z pierwszych takich objawów świadczących o alergii, między innymi o alergii pokarmowej.
I mamy pierwsze SMS-y od naszych słuchaczy. Pisze pani Jaśmina. Mój syn 4,5 roku ma co jakiś czas wysypkę wokół szyi. Czy jest sens robić testy, czy po prostu smarować ogólnodostępnymi jakimiś smarowidłami, maściami? Pyta nasza słuchaczka. Lekarz, tutaj pisze pani, że lekarz pediatra rozkłada ręce, nie wie co zrobić z tym. Czy jakiś test można zrobić?
Czy to wszystko oczywiście zależy od rozległości, od rozległości i charakteru zmian. Na pewno poprosiłabym o skierowanie do lekarza dermatologa, żeby ocenił, czy to jest wyprysk kontaktowy, czy to jest inne schorzenie alergologiczne, ale na ten czas na pewno warto posiłkować się preparatami do pielęgnacji skóry atopowej. I to nie są tylko preparaty hypoalergiczne, tylko właśnie specjalnie dla skóry atopowej i pamiętać o wielokrotnym natłuszczaniu.
Pani doktor, i szybciutko jeszcze dwa pytania chciałam przed przerwą przeczytać. Mama 5-letniego Adama pyta, czy można podawać i warto podawać dziecku na odporność codziennie miód.
To są stare metody. Powiem szczerze, że nie ma takich badań, które by wskazywały na jakąś udokumentowaną reakcję, która jakby chroni przed zachorowaniami. No jest to jeden z kolejnych suplementów. Na pewno nie zaszkodzi.
I dziecko chore na AZS, 2,5 roku, ma ciągle niedokończone szczepienia z powodu zaostrzeń. Chodzi o odrę, krztusiec, pneumokoki. Co robić? Pyta tutaj chyba mama.
W jakim wieku jest to dzieciątko?
2,5 roku.
Myślę, że takie dziecko wymaga diagnostyki i proponowałabym skierować albo do nas na oddział, albo na oddział alergologii celem ustawienia lekowego, pielęgnacji skóry.
Ale można zaszczepić w warunkach szpitalnych na przykład?
Można, oczywiście, że tak. Tu nie ma żadnego problemu.
To wymaga rozmowy z rodzicami.
Oczywiście, że tak. Na pewno szczepienie należy podać tam, gdzie nie ma zmian.
Doktor nauk medycznych Bożena Kujawska-Kapiszka, specjalista, pediatra, alergolog i immunolog ze Szpitala Dziecięcego na Polankach w Gdańsku jest moim i Państwa gościem. Do rozmowy o odporności i alergiach u dzieci, a także antybiotykach wracamy po krótkiej przerwie.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna w Radiu Gdańsk, w której gościem jest pediatra dr Bożena Kujawska-Kapiszka, specjalista, alergolog i immunolog ze Szpitala Dziecięcego na Polankach w Gdańsku. Rozmawiamy o odporności, alergiach i teraz też będziemy trochę rozmawiać o antybiotykach. Ale zanim o tym, to chciałam panią zapytać o to czyszczenie naszych domów. Wielu rodziców jak ognia stara się unikać bakterii, czyści wszystko wokół, spryskuje, odkaża i tak dalej, i tak dalej. Dobrze robią?
Nie, bo należy jednak dopuścić bakterie, z którymi żyjemy w symbiozie, żeby on nie spowodować nadkażenia jakimiś bakteriami chorobotwórczymi. Więc na pewno takie przesadne czyszczenie nie ma sensu.
No ale czasami też widzimy, jak rodzice albo na przykład babcie, jakieś pani opiekunki, zanim maluchowi włożą smoczek do ust, no to co robią? Oblizują go. Można tak? To są też jakieś bakterie.
To jest dla mnie rzecz niedopuszczalna, ale nie tylko dla mnie i z punktu widzenia medycznego, dlatego że musimy pamiętać, że rodzice mają jednak swoją własną florę w jamie ustnej i przede wszystkim zęby próchnicze niejednokrotnie, więc po co sprzedawać je własnym dzieciom?
Porozmawiajmy o tak zwanym przerośniętym trzecim migdałku u dziecka. Czy to prawda, że to właśnie on odpowiada też za te przewlekłe infekcje?
Tak, niewątpliwie tak. I tych dzieci jest coraz więcej, zwłaszcza wtedy, kiedy dziecko ma przewlekły katar i zwłaszcza wtedy, kiedy jest pogorszenie słuchu, dziecko mówi głośno.
A przez nos mówi też wtedy?
Tak, taka mowa nosowa, chrapanie po położeniu do łóżka, stale właściwie zatkany nos i otwarta buzia.
No i co się z tym powinno robić? Zawsze powinno się robić operacje, usuwać, czy czekać, aż maluch z tego wyrośnie? Jaki tu powinna być decyzja? Bo rodzice czasami dostają taką sprzeczną. Jeden lekarz powie im, no, sugeruje usunięcie, a drugi powie, poczekajmy. I co wtedy?
Na pewno decyzję ostateczną podejmuje tutaj laryngolog, ale są stosowane próby, bo często widzimy te przerośnięte migdałki również u dzieci alergicznych, więc podaje się próbnie leki przeciwalergiczne, patrząc na to, czy migdałek się troszkę nie zmniejsza. Jeśli nie ma efektów po tych lekach i jeśli dziecko nadal choruje, gorzej słyszy, to jest to już ostatni dzwonek. Zresztą my sami widzimy w poradni alergologicznej, że testy wypadają ujemne i nie ma się co upierać, bo jest to ze szkodą dla dziecka.
Mamy tu SMS-a od pani Krystyny, która pisze: witam, moja wnuczka 4 lata, często chorowała, zlecono wycięcie trzeciego migdałka, ale to nic nie pomogło, jest to samo, co mamy robić?
Pytanie, czy migdałek, zdarza się, że niestety ten migdałek odrasta, tak? Trzeba poszukiwać też innych przyczyn. Czy to będzie refluks żołądkowo-przełykowy, czy na przykład alergia właśnie nieleczona, wziewna, niezdiagnozowana, więc na pewno to wymaga dalszej weryfikacji i poszerzenia diagnostyki.
Wszystkie osoby, które tutaj SMS-owo pytają, w jaki sposób można skorzystać z porady pani doktor, albo dostać się do jakiegoś innego immunologa czy alergologa, to jest w szpitalu na Polankach poradnia, do której można się zarejestrować.
Tak.
Trzeba mieć skierowanie po prostu,
tak,
od pediatry czy od lekarza rodzinnego, tak?
Tak, od lekarza rodzinnego do poradni alergologicznej troszkę dłużej się czeka, bądź też do poradni immunologicznej. Mamy 3 immunologów, alergologów. 4.
Zapisy są chyba na luty w tej chwili,
tak,
przyszłego roku,
chwili,
czyli nie jest bardzo taki odległy termin.
Nie.
Dobrze, to porozmawiajmy w takim razie o antybiotykach. Czy dziecko powinno dostawać je przy każdej infekcji z gorączką?
Absolutnie nie, dlatego że tutaj troszeczkę rozleniwiamy własny organizm, naszą odporność nieswoistą i swoistą, które taki organizm potem jakby czeka na podaż kolejnego antybiotyku. W związku z tym, jeśli dziecko udaje się zbić gorączkę, jeśli między gorączkami zachowuje się normalnie, nie wymiotuje, no nie jest dzieckiem pokładającym się i widzimy, że tendencja jest spadkowa, to zdecydowanie polecam poczekać, żeby zbyt wcześnie z antybiotykiem nie wchodzić.
I pytanie od słuchacza albo słuchaczki. Mój roczny syn miał wstrząs anafilaktyczny w reakcji na białko mleka krowiego. W szpitalu dostał zastrzyk z adrenaliny. Ta alergia potwierdziła się w testach z krwi. Dodatkowo testy wykazały alergię na białko jajka kurzego, która z tego, co usłyszeliśmy od pediatry, uniemożliwia zaszczepienie na przykład przeciwko odrze. Jak wygląda leczenie tego typu alergii? Pyta tutaj słuchacz.
To wszystko też zależy od tego, jakie dziecko ma objawy, czy po kontakcie też się coś dzieje, po kontakcie myślę o białku jaja kurzego, ale we wszystkich badaniach absolutnie szczepionka przeciw odrze, śwince, różyce jest bezpieczna. Myśmy szczepili na oddziale i mamy wielokrotnie takie dzieci kierowane z wysoką alergią na białko jaja kurzego. Szczepimy w warunkach szpitalnych.
Tu jeszcze krowie dochodzi. Jeszcze krowie, alergia na białko mleka
krowiego.
Nic
nie szkodzi, bo to tam chodzi tylko o alergeny białka jaja kurzego, natomiast nie ma to nic wspólnego z uczuleniem na mleko krowie, ale jeśli rodzice się obawiają...
Powinni przyjść do poradni immunologicznej, tak?
Też do alergologicznej, albo poprosić, jeśli chcą szczepić, a boją się, no to poprosić o skierowanie na oddział. Absolutnie szczepimy, natomiast zapewniam, że nawet u tych dzieci, które miały wysoką klasę przeciwciał, nic absolutnie się nie działo. A mamy już trochę tych dzieci.
Wróćmy w takim razie do tej gorączki. Od ilu stopni tak naprawdę powinno się ją zbijać? Kiedy rodzice powinni podawać te wszystkie preparaty przeciwgorączkowe? Do jakiego momentu? I czy tutaj wiek dziecka ma znaczenie?
Wiek dziecka na pewno ma znaczenie. Im młodsze dziecko, tym bardziej powinna się nam zapalić lampka, bo poniżej 6 miesiąca życia, wtedy kiedy dziecko gorączkuje, to oczywiście musi takie dziecko zobaczyć lekarz. Ale już starsze dziecko, to spokojnie do 38 nie zbijamy temperatury. Jak jest 38,5 i widzimy, że dziecko już się pokłada, no to wtedy można podać preparat przeciwgorączkowy.
Powinniśmy dziecko w jakiś sposób, nie wiem, nawadniać w trakcie?
Bardzo ważne jest nawadnianie. Nie wolno dziecka przykrywać. My wręcz stara metoda, to były kąpiele ochładzające.
Zawijanie nóżek
tak,
w mokre
jak najbardziej.
Jakieś ręczniki.
Lód na wątrobę, tak, na czoło. No i przede wszystkim duże ilości picia.
Czy częste gorączki powodują, że to dziecko będzie mniej odporne?
Nie.
Czy to nie ma znaczenia? Czy
to nie ma znaczenia, absolutnie. Więc są dzieci, które na każdą infekcję reagują wysokimi gorączkami, a są dzieci, które no, pokładają się mając zaledwie 38. I tak samo mamy z dorosłymi przecież. Natomiast tutaj wyodrębniłabym grupę dzieci, które chorują, mają schorzenie autozapalne, które się nazywa zespołem gorączek nawrotowych. Ale jeśli jest takie podejrzenie, to bardzo proszę o skierowanie od lekarza rejonowego do poradni immunologicznej.
Wróćmy do tych antybiotyków. Czy nie odnosi pani wrażenia, że czasami zleca się je na wyrost, po prostu za często? Tak dla bezpieczeństwa. Jest gorączka, lepiej dać antybiotyk.
Zdecydowanie tak. Nie wiem, czy to też nie wynika z faktu, że mamy szybko idą do pracy i wielokrotnie w wywiadach otrzymujemy taką informację, że rano dziecko i tak poszło chore do przedszkola. Mama rano dała antybiotyk i wieczorem rano przed pójściem do przedszkola i potem jak wróciło też. I trzeba pamiętać, że niestety dziecko takie, które gorączkuje, no powinno pozostać w domu. Nie można je wysyłać z antybiotykiem w ręku do przedszkola, bo niestety antybiotyk na pewno na 2 tygodnie upośledza własną, nieswoistą odporność.
Rozumiem, że antybiotyk to w przypadku zakażeń bakteryjnych jest podawany.
Zdecydowanie tak, wyłącznie.
Można sobie tak odstawić, kiedy dziecku się polepszy? Nie wiem, po 2 dniach na przykład?
Nie, absolutnie nie, bo to sprzyja wytwarzaniu oporności, więc też zależy od tego, długość podawania antybiotyku zależy od tego, z jaką infekcją mamy do czynienia. Czy jest to angina, kiedy na pewno antybiotyk musi być podawany 10 dni, czy jest to zapalenie płuc atypowe, czy to jest takie typowe z podejrzeniem pneumokokowego zapalenia płuc antybiotyk, to wszystko zależy. Tutaj decyduje lekarz, który zleca antybiotyk.
I pytania od naszych słuchaczy. Co ze zwierzętami w domu? Nie chodzi mi tyle o alergię, ale o odrobaczanie. Czy przy obecności psa trzeba dziecko odrobaczać, jeśli okazało się, że szczeniak miał robaki?
Jeśli okazało się, że szczeniak miał robaki, to zwłaszcza szczeniak jest tutaj zagrożeniem dla małego dziecka, dlatego że najczęściej no to wtedy jest bliski kontakt dziecka i wtedy warto odrobaczyć, zwłaszcza wtedy, kiedy jeszcze są dodatkowe objawy, jakieś powiększone węzły chłonne kreskowe w jamie brzusznej, bóle brzucha, naprzemienne wysypki, biegunki, więc to na pewno.
Z córką musimy się odczulić. Co jest lepsze, zastrzyki czy krople, pyta słuchaczka.
To wszystko zależy od badania. Właściwie są porównywalne. Na pewno wygodniejsze są krople, ale zdecydowanie gorsze dla kieszeni pacjenta, dlatego że to odczulanie jest drogie, ale pierwszą dawkę podajemy w przychodni i potem mama takie odczulanie wykonuje sama w domu. Natomiast podskórne odczulanie jest dużo dłużej znane i my bezpośrednio kontrolujemy przebieg odczulania, więc to wszystko zależy od tego, jaką formę odczulania wybierze alergolog we współpracy z rodzicami.
Mamy SMS od pana Tomasza, który sobie z nas dworuje trochę i pisze tak: wielkie dzięki za poczucie humoru. Luty przyszłego roku to termin nieodległy do immunologa. To nie jest chyba rzeczywiście odległy termin, prawda?
Czy
to
nie,
jest...
no zważywszy, że mamy już połowę listopada, to naprawdę to nie jest aż tak źle. Natomiast jeśli będzie napisane na skierowaniu, że pilne, czyli lekarz rejonowy uzna, że jest coś niepokojącego u dziecka, to na pewno znajdzie się wcześniejszy termin.
Porozmawiajmy w takim razie jeszcze o tych antybiotykach. Jednym z niepożądanych skutków ubocznych podawania antybiotyków jest niszczenie flory bakteryjnej w przewodzie pokarmowym. Na przykład może pojawić się u dziecka biegunka, a dzieci szybko się odwadniają. Jak możemy poznać, że sytuacja robi się niebezpieczna, że może dojść do tego odwodnienia?
Na pewno im młodsze dziecko, tym gorzej. Wiadomo, że poniżej 6 miesiąca życia to rodzic powinien się z biegunką zgłosić jednak do nocnej obsługi chorych albo do izby przyjęć szpitala. Poza tym musimy pamiętać o właściwym nawadnianiu, żeby jednak co 5 minut podawać łyżeczkę elektrolitów, które są dostępne w aptece bez recepty.
To szybkie odwadnianie, to znaczy co mamy na myśli, mówiąc szybkie?
Wielokrotnie płynne stolce z dużą ilością wody, wymioty. No jeśli są wymioty, to już i nie ustępują, bo dziecko nie chce pić, no to też niestety się odwadnia. A
tylko
jeszcze do tego gorączkuje.
Pani doktor, ile to może trwać? To znaczy, jak szybko powinniśmy się niepokoić, że to już może dojść do tego odwodnienia?
Jeśli w ciągu 6 godzin widzimy, że sytuacja się stabilizuje, to proponuję im większe dziecko poczekać i próbować samemu nawadniać, dać przede wszystkim środki też przeciwgorączkowe, delikatna dieta i spróbować wytrzymać w domu. Natomiast jeśli rzeczywiście mimo nawadniania dziecko pokłada się, gorączkuje, nie chce jeść, nie chce pić, a do tego są wymioty, no to się martwimy, że to może być rzeczywiście nie tylko poważna infekcja przewodu pokarmowego, ale to też musimy wykluczyć zapalenie opon nowotworowych.
Czy podawanie tranu wzmacnia odporność? Czy stosować płukanie nosa i zatok? I jak często, pyta mama 5-letniej dziewczynki.
Jeśli chodzi o płukanie, zatok, to laryngolodzy mają różne podejście do tego. Na pewno wtedy, kiedy ta ilość wydzieliny zalegającej jest duża, ale też nie możemy z tym przesadzać. Przede wszystkim rana po nocy. No i dodatkowo tam jeszcze było pytanie.
Tak? I tam było pytanie o czy picie tranu wzmacnia odporność.
Tak, były takie badania, że kwasy omega poprawiają nieswoistą odporność. Odporność jak najbardziej.
Tylko jest niedobry, niestety.
Niedobry, ale nie będę tu wymieniała firmy. Są firmy, które już poprawiły troszeczkę
smak.
Tak? Smak.
Kieruje pani doktor jednym z oddziałów Szpitala Dziecięcego na Polankach i zapewne zdarzają się pani pacjenci niezaszczepieni. Dzieci, które nie przeszły szczepień. Dużo tych dzieci jest?
Nie chcę użyć tu słowa plaga, ale w tej chwili rzeczywiście obserwujemy narastającą ilość pacjentów niezaszczepionych. Natomiast ponieważ jestem klinicystą, to widzę bezpośrednio, jakie mogą być skutki podjęcia takiej decyzji, bo mamy wielokrotnie do czynienia z sepsami pneumokokowymi, hemofilusowymi, meningokokowymi, ciężkimi zapaleniami płuc pneumokokowymi. smakowymi takimi, które skutkować mogą usunięciem części płuca i tego o tym się nie pisze.
To chorują te dzieci, czy one zarażają dzieci jeszcze nieszczepione i te dzieci chorują?
Zarówno jedne, jak i drugie, dlatego że do pewnego momentu te dzieci nieszczepione mogą nie chorować, ale ponieważ nie ma poprzez szczepienia pobudzenia odporności przeciwzakaźnej, czyli tej z zakresu IgG, to niestety bywa tak i wcale nie jest to odosobniony przypadek, że te dzieci chorują ciężko.
A czy leczenie nieszczepionych dzieci jakoś odbywa się z innymi procedurami w szpitalu, czy po prostu tak samo jest się leczy jak dzieci szczepione? Czy one, nie wiem, są w jakiś sposób izolowane w szpitalu? Jak to wygląda?
To wszystko zależy od tego, ile mamy miejsca, bo jeśli są to dzieci, które, jest bardzo dużo dzieci chorych, infekcyjnych, to niestety i łączymy jednostkami chorobowymi. Więc ta kohortyzacja na pewno jest. Natomiast tak, żeby izolować takie dziecko, gdzie rodzic podejmuje świadome decyzje naturalnego przechorowania, no byłoby to nie w porządku nawet wobec innych rodziców, którzy szczepią swoje dzieci. Należy też pamiętać, że jeśli takie dziecko nieszczepione zachoruje na krztuśca, no to jest ono zagrożeniem dla swoich dziadków, u których już z wiekiem te przeciwciała naturalne niestety zanikają. I osoby dorosłe, opiekunowie wielokrotnie przechodzą dużo ciężej takie infekcje niż infekcje spowodowane na przykład przeziębieniem.
Niektórzy rodzice uważają, że dzieci powinny nabyć naturalnej takiej odporności, przechorowując chorobę. Pomijam już te informacje, które się pojawiają w ruchach antyszczepionkowych, że one szkodzą i tak dalej, ale część osób uważa, że ja chorowałem, czy tam moi rodzice chorowali na odrę, nabrali naturalnej odporności, no to moje dzieci też powinny w ten sposób być zabezpieczone. Takie podejście może być niebezpieczne?
Oczywiście, że tak, dlatego że widzimy, że odra zrobiła się problemem. Zaczęło się w Niemczech, na Ukrainie, ponieważ jest duża fluktuacja ludzi z Ukrainy i niestety ta odra zrobiła się problemem również i w Gdańsku. Od przyszłego roku będzie wchodziło dodatkowe szczepienie przypominające w 6 roku życia, bo teraz są tylko dwie szczepionki i tak naprawdę nie wiemy, jaki będzie przebieg odry u dziecka nieszczepionego, więc byłabym bardzo ostrożna i przestrzegała, widząc, jak wygląda klinika takich dzieci nieszczepionych, bo przecież nie wiemy, czy dziecko przechorowując naturalnie będzie miało ostre zapalenie mózgu i opon, tak, czy potem po 7-10 latach będzie miało ostre zapalenie
mózgu.
Czyli
to jest taka trochę ruletka.
No to jest ruletka. I rodzice biorą na siebie pełną odpowiedzialność, a no mamy do czynienia z potem, jeśli dziecko jest w bardzo ciężkim stanie, z płaczem rodziców i z takim biciem się w piersi, że no gdyby wiedzieli o konsekwencji, to może by podjęli inną decyzję, bo przecież lekarz rejonowy też się dostosuje do kalendarza indywidualnego szczepień takiego dziecka, byleby podjąć no chociaż próbę.
I na koniec chciałam Panią zapytać o tak zwane ospa party. Słyszała Pani o
Słyszałam
tym czymś?
Słyszałam i mam absolutnie do tego negatywny stosunek.
Ja powiem tylko, bo może nie wszyscy wiedzą. Rodzice zabierają dziecko w odwiedziny do innego malucha, który właśnie ma ospę, żeby celowo zarazić chorobą. Czy to jest właśnie dobry pomysł?
To też jest ruletka, więc jedno dziecko owszem będzie przechoruje w sposób łagodny, a inne dziecko niestety będzie miało powikłania. Pamiętamy tu o tym śmiertelnym przypadku, który zdarzył się w Warszawie, więc rodzice biorą na siebie pełną odpowiedzialność.
No tak, ale ospą dzieci i tak się mogą gdzieś tam zarazić, prawda? Więc to często rodzice
tak.
robią, żeby po prostu zaplanować tą chorobę, krótko mówiąc, w momencie, w którym celowo zarażają, spodziewają się, prawda, że będą chorowały, niż nagle dziecko nam zachoruje w momencie, w którym po prostu nas to zaskakuje. Być może to jest jakby powód.
Ja powiem tak, że niestety przechorowanie naturalne obniża odporność jak każda poważniejsza infekcja wirusowa. Czy to będzie mononukleoza, czy ospa wieczna, no niestety obniża odporność na około pół roku. Nawet zwalniamy ze szczepień, z odczulania, więc...
Po przejściu już ospy,
oczywiście,
tak?
Nie chcę tu mówić o szczegółach immunologicznych, ale efekt jest taki, że nawet po ospie zaostrza się alergia, po takiej przechorowanej, zwłaszcza jeśli o ciężkie przebiegi obserwujemy u dzieci z atopowym zapaleniem skóry, więc to niestety jest to tak samo ruletka.
Czyli rozumiem, że jeśli już w ogóle się ktoś decyduje, to powinni się grubo zastanowić i przygotować trochę,
tak,
uodpornić, tak, dziecko wcześniej.
Tak, oczywiście, że tak.
I jeszcze pytania ostatnio od słuchaczy, bo musimy zaraz kończyć audycję. Niespełna dwuletni synek ma nawracające zapalenie oskrzeli, ma refluks, na który bierze leki, i alergię na brzozę. Czy jesteśmy już skazani na chorobę? Co możemy zrobić? I to jest takie ogólne pytanie. Co można zrobić u tych dzieci, które już mają stwierdzone alergie, są nieodporne? Można je jakoś prowadzić w taki sposób, podając dodatkowe leki? Co pani by tutaj sugerowała?
Na pewno
rodzicom?
Zastanowiłabym się nad właściwym zabezpieczeniem dziecka witaminę D3. Na pewno kwasy omega, tak? No i porozmawiała z alergologiem, bo to wszystko zależy. Mamy pewne kryteria, które gwarantują, że wtedy już, jeśli jest za dużo tych zapaleń obturacyjnych oskrzeli, no to myślimy o astmie oskrzelowej wczesnodziecięcej. Celowo podkreślam wczesnodziecięcej, dlatego że im większe dziecko, lepsza odporność, to może ten proces złagodzić się i zostanie tylko alergiczny nieżyt nosa.
Doktor nauk medycznych Bożena Kujawska-Kapiszka, specjalista, pediatra, alergolog i immunolog, ordynator ze Szpitala Dziecięcego na Polankach w Gdańsku. Dziękuję za przyjście do studia.
Dziękuję.
Państwu dziękuję za uwagę i SMS-y. Zapraszam za tydzień na spotkanie z profesor Edytą Szurowską, kierownikiem Kliniki Radiologii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Będziemy rozmawiać o badaniach obrazowych jak rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk. Radio Gdańsk. Z miłości do Pomorza.